Chwała niech będzie Bogu, bracia i siostry. Witam was wszystkich serdecznie. Cieszę się, że mam możliwość być i słuchaczem słowa, i jego głosicielem. Chciałbym, żebyśmy przez moment jeszcze nasze głowy pochylili w modlitwie, aby ten czas oddać Panu Jezusowi, tak aby żadne ziarno dzisiaj nie padło gdzieś na twardą glebę, ale na glebę już przygotowaną przez uwielbienie, przez wieczerze, przez modlitwy. Halleluja. Halleluja. Panie, przychodzimy do Ciebie, do naszego Pana i Boga i Zbawiciela, i dziękujemy Ci, że teraz możemy słuchać Twojego Słowa. Ty jesteś Królem naszym i Panem naszym. Otwieramy Ci nasze serca. Niech, Panie, w nich rośnie Twoje Słowo. Niech, Panie, z nich wypływa cudowny plon pomnożenia, Panie, Twojego Słowa. Chcemy, Panie, słuchać je i je wykonywać. Panie, chcemy być mądrymi słuchaczami, tymi, którzy wykonują, Panie, Twoje Słowo. Ten czas teraz Tobie powierzamy. Niech nasze serca, Panie, będą na Tobie skupione. Nasza uwaga również. Dziękujemy Ci, że kiedy Ty mówisz, Panie, Twój Kościół, Panie, wzrasta, odżywa, buduje się. Dziękuję Tobie, Panie, za wszystko, co Ty czynisz. Amen. Halleluja. Moi drodzy, dzisiejsza pogoda jest dobra, żeby rozpocząć jednym wersetem z Pisma Świętego. To jest list do Efezjan, 5 rozdział, 14 wiersz. A więc jeżeli macie Biblię, a zachęcam, noście Biblię. Ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę, że w naszym zborze niestety Biblii jest u nas mało. Nie będę się pytał, kto ma Biblię, ręka do góry, ale noście sobą tę księgę Bożego Słowa, zwłaszcza na nabożeństwa, żebyście też mogli korzystać w pełni z tego, co jest zwiastowane, co jest czytane, co jest głoszone. I list Pawła do Efezjan, 5 rozdział, 14 wiersz, myślę, że będzie dobry do tego, aby dzisiaj coś wziąć od Boga. I on brzmi tak. Mamy ten wiersz? Obudź się. Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. A więc jeżeli jesteś w stanie jakiegoś lekkiego letargu spowodowanego tą pogodą, to tutaj Biblia mówi: obudź się. A więc będę słuchał, będę uważnie słuchał. Chcę być tym, który się obudził, chcę powstać z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Moi kochani, pamiętam, jak kilkanaście lat temu to się wydarzyło. Pojechaliśmy na pierwsze nasze wakacje z żoną do Świnoujścia i wyjechaliśmy w środku nocy. Wyjechaliśmy gdzieś około chyba drugiej nad ranem i jechaliśmy, aż w końcu dojechaliśmy do tego Świnoujścia i było około 9 rano. I byłem tak zmęczony, ale wiecie, człowiek z gór, kiedy pragnie zobaczyć morze, to już tam mówię: idziemy nad morze zobaczyć. Zobaczymy tylko morze. Była ładna pogoda, było ciepło, a więc wzięliśmy sobie ręczniki też, koc, przeszliśmy na tą plażę i na chwilkę tylko się położyłem. I wiecie, i za chwilkę się obudziłem, ale to było takie dziwne przebudzenie. W uszach mi szumiało, koło oczu było pełno piasku i ja mówię: gdzie ja w ogóle jestem? Minęło 6 godzin na plaży, smażenia się na plaży, zupełnie bez żadnego czucia, świadomości. Po 6 godzinach obudziłem się i pierwsze pytanie było takie: gdzie ja jestem? Słyszę szum, słyszę jakieś krzyki, wszędzie jest piasek wokół mnie i dopiero po chwili: aha, jesteśmy na naszych wakacjach. Następnego dnia moje usta przypominały usta Afrykańczyka z buszu. Były grube, napuchnięte, wysypane, także przez całe 2 tygodnie miałem już potem z głowy, bo niewiele mogłem jeść i chodziłem tak jak murzynek Bambo. Przepraszam wszystkich murzynków Bambo za to porównanie, ale takie miałem duże wargi. Moi drodzy, przebudzenie, zobaczcie kochani, że przebudzenie zawsze sprawia, że pierwsza myśl jest taka: gdzie ja jestem? Kiedy jesteś bardzo zmęczony, zmieniłeś miejsce pobytu, gdzieś zmieniłeś swoje miejsce mieszkania i zapominasz o tym, budzisz się i myślisz: gdzie ja jestem? To jest bardzo ważne pytanie, żeby się zlokalizować. Żeby móc podjąć jakiekolwiek działanie, musisz najpierw mieć odpowiedź na to pytanie: gdzie jestem? I pierwsze pytanie Kościoła, który budzi się do życia, Kościoła, który otwiera swoje oczy, jest takie samo: gdzie my jesteśmy? To jest pierwsza rzecz, jaką musimy dostrzec, aby móc zrobić jakikolwiek inny krok naprzód. I w Księdze Objawienia Świętego Jana, w 3 rozdziale, są takie ciekawe 2 wiersze. To jest 17 wiersz i 18. I jest to list do zboru w Laodycei i tam Pan mówi na temat właśnie przebudzenia Kościoła, a właściwie Kościoła, który śpi i nie widzi prawdziwego stanu swojego życia. I Pan mówi tak, Pan Jezus mówi tak do niego: ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. A więc może być tak, że śnimy coś, a nie wiemy, że śnimy. Miecie nieraz takie sny, że wydawało ci się, że to jest wszystko naprawdę? Były takie sytuacje w waszym życiu? Budzisz się, mówisz, nie, no, na szczęście albo na nieszczęście, to był tylko sen. Podobnie jest coś w życiu Kościoła, w życiu chrześcijan, w naszym życiu. Musimy zapytać siebie, gdzie my jesteśmy. Kiedy twoje oczy się otwierają, to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ może być tak, jak było to w przypadku Kościoła w Laodycei, że oni myśleli, że są bogaci, że się wzbogacają, że niczego nie potrzebują, a tak naprawdę nie wiedzieli, że są pożałowania godni, że są nędzarzami, biedakami, ślepymi i gołymi. I 18 wiersz mówi tak, mój Jezus, radzę ci, abyś nabył u mnie, u Jezusa Chrystusa, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Skąd mamy to wziąć? Jezus mówi, nabądź to u mnie. Ja jestem tym, który otwiera oczy ślepym. To ja jestem tym, który jest światłością świata. I moi kochani, gdybyśmy wrócili na moment do tego naszego pierwszego fragmentu z listu do Efezjan, to jest niesamowita rzecz. Bardzo mnie ona dotknęła i uderzyła. Zauważcie, że kiedy budzi się Kościół, kiedy budzimy się, to pierwszą rzeczą, jaką widzimy, jest co? Jest Jezus jaśniejący chwale. Wstań, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. A więc kiedy twoje oczy się otwierają, nagle, czy to będzie Kościół jako ciało, czy każdy z nas z poszczególna, pierwsza rzecz jest taka, Jezus zaczyna jaśnieć chwale. Na nowo odkrywamy Jego wspaniałość. Na nowo odkrywamy radość z tego, że do Niego należymy. Na nowo się Nim zachwycamy. Tak aż miło mi słuchać już trzeci raz pod rząd, jak Marcin zachwyca się tym, że coś świeżego do niego przyszło, do jego życia. I to jest właśnie to. Biblia mówi, kiedy budzimy się, pierwszą rzeczą jest to, że widzimy Pana w Jego chwale, w Jego wspaniałości, w Jego świętości. Dopiero potem przychodzi bojaźń, bo nagle dochodzi do nas, że Jezus jest ten sam na wieki. On cały czas tej chwale swojej jaśnieje, to tylko my raz na jakiś czas przysypiamy i budzimy się. On jest niezmienny. I to budzi bojaźń, bo zaczynasz nagle widzieć stan, w jakim trwałeś. Kościół widzi stan, w jakim trwał. I to budzi w nas ducha pokuty, bo w Jego świetle nawet nasza najświętsza świętość jest tylko brudem. On jest święty, On jest jedynie święty, On jest czystością. W Jego świetle nagle widzimy nasze braki. I co się potem dzieje? Skutkiem tego, że widzimy Pana w chwale, skutkiem tego, że widzimy stan, jakim jesteśmy, zaczyna w nas rodzić się gorliwość. Rodzi się większa miłość do Pana, pragnienie modlitwy, pragnienie doświadczenia Go więcej, życia Jego słowem. Nasze życie nabiera kolorów, nabiera siły, po prostu odżywa. I potem tylko konsekwencją tego jest to, że w twoim sercu i w moim sercu przychodzi chęć, by dzielić się Jezusem. By mówić o Nim. By mówić o Nim innym ludziom. By głosić Ewangelię. I ta chęć znowu coś powoduje w nas radość. I to jest taki mechanizm, który się sam napędza. Głosisz, im więcej głosisz, tym masz większą radość. Masz większą radość, bo więcej głosisz. I to koło nabiera rozpędu. Zaczynasz po prostu żyć. I kiedy ta prawda jest w naszym życiu, to zobaczmy, widzimy, jak dobra nowina, Ewangelia, tak jakby wodospad, z taką siłą wdziera się do serc ludzkich i przynosi życie. A czym jest ta Ewangelia? Jest bardzo prosta. Ta Ewangelia mówi wprost. Bóg nas kocha. Bóg kocha każdego człowieka. Co więcej, ta Ewangelia mówi, że Bóg nam przebaczył wszystkie nasze grzechy w Jezusie Chrystusie, bo On poniósł karę za twój i za mój grzech. My mamy w Nim przebaczone. My mamy w Nim wolny dostęp do Ojca. Pan dał nam samego siebie, abyśmy żyli dla Niego. To jest cała Ewangelia. Cała cudowna Ewangelia. I kiedy te rzeczy dzieją się w naszym życiu, to zobaczcie, że ludzie dostrzegają różnicę. Widzą różnicę. Dlatego, że to zawsze czyni Bóg. Kiedy Jezus żyje w tobie, to widać. Kiedy Jezus żyje w Kościele, to widać. Słyszałem kiedyś o takim kościele w Stanach Zjednoczonych, takim zborze. Może nie wszyscy wiedzą, ale w Stanach ludzie lubią nadawać różne nazwy swoim kościołom. Nasz akurat ma nazwę Next Generation, pokolenie dla Jezusa, ale w Stanach Zjednoczonych był taki kościół, który nazywał się To jest to. Taką miał nazwę, To jest to. I kiedyś pewien człowiek, który potem składał to świadectwo, przechodził koło tego kościoła i patrzył, jaka dziwna nazwa. To jest to. Co to za kościół taki, to jest to? No i wszedł. Było tam nabożeństwo, było tam uwielbienie. I kiedy wszedł do tego kościoła, nagle zaczął doświadczać Bożej obecności. Widział znaki, cuda, języki, uzdrowienia, był dotknięty, zaczął pokutować i powiedział tak. Ha, to jest to, czego potrzebuję. To jest to. Żywy kościół. Takiego kościoła potrzebujemy. A więc, moi drodzy, to potrzebuje każdy z nas. Spotkania się z żywym Panem, z żywym Jezusem Chrystusem w Jego żywym Kościele. A więc tak jak mówiłem, przebudzenie rozpoczyna się od stwierdzenia tego, gdzie jesteśmy. I nieraz pewne sytuacje pomagają nam skonfrontować nasze serce, nasze życie z tym, gdzie jesteśmy i jak by mogło być. I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli sobie Ewangelię Świętego Marka i odczytali taką pewną relację, co się dzieje, kiedy spotyka się religijność z prawdziwą pobożnością. Kiedy spotyka się żywy Bóg z ludźmi, którzy żyją w sposób religijny, ale niekoniecznie pobożny. Ewangelia Świętego Marka, pierwszy rozdział od wiersza 21. Jest to opisana sytuacja właśnie takiego spotkania religii i prawdziwej pobożności. 21 wiersz czytamy. I weszli do Kafarnaum, tutaj chodzi, że Jezus z uczniami tam wszedł, i zaraz w szabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc, cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim jesteś Ty, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc, zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy w nim, zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Ile razy ten fragment czytam, tak właśnie mocno do mego serca dochodzi ta prawda, że przychodzi szok do życia ludzi, kiedy zderzy się religijność z prawdziwą pobożnością. Bo tego szabatu, moi drodzy, w Kafarnaum miało być tak jak zawsze, tak jak zwykle. Nie wiem, czy wiecie, ale w czasach Pana Jezusa nabożeństwa szabatowe trwały już jakieś 500 lat. Od czasów niewoli babilońskiej, kiedy wrócili Izraelici na teren Ziemi Świętej, zaczął się nowy taki ruch, nowa rzecz w pobożności izraelskiej, budowanie synagog, spotykanie się razem. I trwało to już do czasu, jakieś 500 lat, co sobotę, co szabat spotykali się tak jak zawsze, przychodzili na nabożeństwa. Przychodzili różni ludzie z różnych powodów. I tak jak to bywa zwykle w naszych kościołach, spotykały się tam w tych synagogach takie rzeczy jak na przykład tradycja i gorliwość. Jedni przychodzili dlatego, że tradycja święta kazała przyjść, bo to był dzień święty. Inni przychodzili, bo chcieli coś doświadczyć, a więc tradycja i gorliwość spotykały się. Spotykał się religijny obowiązek i szczere pragnienie. Spotykały się tam serca podane demonom i Bogu. Zauważyliście, że tam był człowiek opętany przez Ducha Nieczystego? I wcale duchowi nieczystemu tam nie było źle. Chodził sobie tam co tydzień na nabożeństwo. Całkiem się dobrze czuł. To, co było wspólnego dla tych wszystkich serc, i gorliwych, i niegorliwych, i poddanych Bogu, i demonom, i tak dalej, to, co było wspólnego, to był brak oczekiwań. Nikt niczego, albo prawie niczego, się nie spodziewał. Ale tym razem stało się inaczej. Wiecie dlaczego? Bo na to spotkanie tego szabatu do Kafarnaum przybyła prawdziwa pobożność. A Biblia mówi, że prawdziwa pobożność jest pobożnością z czym? Z mocą. Ona jest z mocą. To nie jest tylko religijna fasada, to jest coś więcej, to jest moc. A więc, gdy przybył tam Pan Jezus, to naprawdę wszystko się zmieniło. Przede wszystkim ktoś tam zaczął się drzeć. Nie wiadomo dlaczego. Widział pierwszy raz Pana Jezusa i od razu go nazwał tak jak trzeba. Jezusie Nazareński, po co tu przyszedłeś? Do tej pory było tak cicho, tak miło i tak przytulnie. A więc, kiedy Jezus zaczął głosić, to zaczęło czynić różnicę słyszalną. Mówił inaczej, jak ich uczeni w piśmie. Kiedy Jego moc się objawiła, to ludzie dostrzegli widzialnie różnicę. Bo to nagle został wywalony demon z człowieka i musiał opuścić z krzykiem to zgromadzenie. A więc święty spokój i religijność została zakłócona przez moc pobożności. I co się wydarzyło? Zobaczcie. Najpierw było zdumienie. Kim on jest? Co to za nauka? A potem wiara zaczęła szybko wzrastać w taki sposób, że wieści o Jezusie rozeszły się o nim błyskawicznie. Niesamowita rzecz. Żadnych SMS-ów, żadnych Facebooków, żadnych internetów. Błyskawicznie ta wieść się rozeszła po całej okolicznej krainie galilejskiej. Niesamowite to jest? Co lub kto sprawiło, że ci ludzie musieli pójść i mówić o tym, co tam się wydarzyło? Właśnie doświadczenie prawdziwej wiary. Mówiąc inaczej, ludzie się przebudzili. Ludzie zrozumieli i doświadczyli, że Bóg, któremu służą, naprawdę jest żywy. Naprawdę jest działający. Naprawdę ma moc. Być może przez lata chodzili do tej synagogi i nie znali takiego Boga, ale był ktoś, kto objawił Boga Izraela potężnego mocy. O potężnej mocy i sile. I zaczęło się. I to było to przebudzenie. Zobaczyli, gdzie oni są. Jaki był tego skutek? Tłumy ruszyły za Jezusem. I chcę taką powiedzieć pewną myśl. Bracia i siostry, ludziom już nigdy więcej nie wystarczy sama religijność, kiedy doświadczą żywej obecności Boga. Tak właśnie jest. Potem to jest tylko fasada, potem to jest tylko martwe, puste, tak jak tak zwane plastikowe kwiatki. One są wspaniałe, nie trzeba ich podlewać i zawsze są w takiej samej, ale są martwe, są z plastiku. Jeżeli człowiek doświadczy żywego Boga, religijność mu już nigdy więcej nie wystarczy. Jest taki wspaniały psalm, 42. Posłuchajcie kilku wierszy z tego psalmu. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie pielgrzymując do Domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Ten człowiek szedł do świątyni, na zgromadzenie religijne, ale jego serce było wypełnione prawdziwą pobożnością, gorliwością. Jak jeleń pragnie wód żyjących, płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Bracia i siostry, Kościele w Świdnicy, to jest nasze powołanie. To jest nasze powołanie, aby objawiać różnicę między religijnością a mocą prawdziwej pobożności. Amen? To jest nasze powołanie. Być może przez lata tutaj przychodzisz i wychodzisz i wydaje ci się, że nic się w tobie nie zmienia. Może jest czas spotkać się z żywym Jezusem Chrystusem. Może to jest czas. Niektórzy ludzie pokładają większą wiarę w innych ławkach, w innym budynku niż w Jezusie Chrystusie. Pamiętajmy, to nie zmiana miejsca z tamtego kościoła na ten kościół, z tamtych ławek na te ławki powoduje różnicę. To powoduje Jezus Chrystus, żywy Pan. A więc naszą rolą, naszym powołaniem jest przynosić to, co przyniósł Jezus do tamtej synagogi. A co On przyniósł? Kiedy rzekł takie słowo Jezus? Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I to jest misja Kościoła, to jest misja nasza. Ten sam Duch Święty jest nad nami. Po co? Abyśmy dzisiaj na tym miejscu ogłaszali miłościwy rok Pana. Bóg ma miłosierdzie dla każdego człowieka. Przepraszam. Dla każdego człowieka. Bóg ma łaskę dla każdego grzesznika. Ten sam Bóg, ten sam Jezus Chrystus chce Cię uwalniać siebie z Twoich zniewoleń i nałogów. Każdego z nas. Kto ma z tym problem? Pamiętajmy, że zmiana wyznania nie zmienia życia. Życie zmienia Pan Jezus. I możesz tutaj przychodzić, mając inne wyznanie wiary, takie jak nasze, możesz być nawet po chrzcie i dalej możesz być związany różnymi nałogami, różnymi grzechami, bo nie spotkałeś się z żywym Bogiem, tylko z jakąś inną formą religijności, a nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Amen? Nie o to chodzi. A więc dzisiaj będziemy zwiastować ślepym przejrzenie. Uciśnionych wypuścimy na wolność. Będziemy się ogłaszać jeszcze, że jest rok miłościwy od Pana, że jest czas łaski dla każdego człowieka. Czy jest to możliwe dzisiaj w tym miejscu? Jest to możliwe. Dlaczego? Bo moc prawdziwej pobożności, Duch Święty jest na tym miejscu i możemy tego oczekiwać. Amen? On się nie zmienił. Jezus Chrystus wczoraj i dziś na wieki ten sam. I co wy na to, bracia i siostry? Aby dzisiaj jakieś religijne duchy i tradycyjne i różne tradycje doznały szokującego zderzenia z prawdziwą pobożnością? Nie jest to dobry czas? To jest bardzo dobry czas. Miałem się robić wyzwanie na koniec tego usługi, ale Marcin mnie wyprzedził. Ale zrobię je na koniec jeszcze raz. Gdyby ktoś z was przyszedł, ktoś może inny, może ktoś z tych, którzy wyszli, potrzebowali właśnie takiej modlitwy, potrzebowali spotkania z Panem, taka szansa będzie. Ja wierzę w rodzaj Ducha Świętego, że to, co się wydarzyło, było z woli Bożej, ale też myślę, że warto dać szansę tym, którzy jeszcze z tej szansy nie skorzystali. Chwała Bogu. Dzisiaj podczas tego wezwania tak, ni stąd, ni zowąd, jedna osoba dała życie Panu Jezusowi. Stała się Bożym dzieckiem. Chwała Bogu. Aleluja. Amen. Cieszymy się razem z niebem. Niebo cieszy się głośniej. Chwała Bogu. A więc zobaczcie, to jest możliwe. Trzeba nam łamać pewne nawyki i przyzwyczajenia. Moi drodzy, ja w swojej naiwności sprzed 16 lat myślałem, że tradycja, duch religijny, duch tradycji, religijność jest tylko problemem jednego kościoła w tej Polsce, tego największego. Ale 16 lat życia w innych strukturach pokazało mi, że te duchy mają się wszędzie dobrze. W każdej denominacji, w każdym kościele i w tym zborze też. A więc pora je stąd wyrzucić. Niech tutaj rządzi Pan Jezus w swojej mocy i sile. Amen. Tak moją modlitwą jest to, żeby kiedy tu przychodzimy na zgromadzenie niedzielne, żebyśmy stąd wychodzili troszeczkę, chociaż troszeczkę inni. To znaczy, że przychodzimy z oczekiwaniem. I moi kochani, przebudzony Kościół jest nadzieją dla świata. Wiecie dlaczego? Ponieważ kiedy Kościół się obudzi, to widzi stan, w jakim stan, w jakiej sytuacji jest naprawdę świat. I powiem Wam, że ten świat niewiele się zmienił. Że ten świat ciągle potrzebuje żywego Jezusa. Wiecie dlaczego? Wystarczy tylko spojrzeć na wokół siebie. Ciągle mamy ludzi, którzy się gromadzą w różnych kościołach. I są tam wierzący i niewierzący. Są religijni i są pobożni. Są różni grzesznicy i też są sprawiedliwi. Są tak zwani uczeni w piśmie i są całkowici ignoranci. I to, co często ich łączy, to właśnie to, że niewiele spodziewają się po swoich nabożeństwach. Tak z dziada, pradziada, co niedziela, jakcy wchodzili, tacy wychodzą. Jacy wchodzili, tacy wychodzą. I tak z pokolenia na pokolenie, z pokolenia na pokolenie. Wiedzą mniej więcej, jaki będzie zestaw różnych rytuałów, praktyk, zachowań, kiedy wstać, kiedy klęknąć, kiedy odmówić jakąś modlitwę albo coś zaśpiewać. Mam takie pytanie, z jakim oczekiwaniem dzisiaj tutaj przybyłeś? Całkiem niedawno, nie wiem, czy to było tydzień temu, czy dwa, w środę, mieliśmy taki bardzo fajny czas. Uwielbienie trwało około godziny 10 minut. I tak spytałem niektórych braci i siostry, z jakim tutaj byłeś oczekiwaniem? Czekałeś na uwielbienie 15-minutowe, 20-25, może półgodzinne? A ono było zupełnie inne. Mam pytanie, z jakim dzisiaj tutaj przybyłeś oczekiwaniem? Czego tak naprawdę spodziewasz się po tym spotkaniu? Nie chcę się zakładać, ale się mógł założyć, że na tym miejscu są właśnie te wszystkie kategorie osób. Są wierzący i niewierzący, są religijni i pobożni, są grzesznicy i sprawiedliwi, są uczeni w piśmie, ignoranci. Mam pytanie, czego dzisiaj się spodziewasz? Czego dzisiaj się spodziewasz? Czy tylko tego, że religijny rytuał kolejny raz będzie powielony? A zauważyłeś, że religijny rytuał nie ma żadnego wpływu na codzienne życie człowieka, na jego zachowanie i decyzje? Kościół jest kościołem w niedzielę, a życie jest życiem od poniedziałku do soboty. Bracia i siostry, tak wielu z nas, tak wielu z ludzi spotyka się w swych synagogach z powodu Boga, a nigdy nie spotykają się z Nim. I nie ma większego dramatu, jak być w Kościele Pańskim, być na nabożeństwie i nie spotkać się z Bogiem. Nie ma nic gorszego. Nie ma nic bardziej tragicznego. Nie ma nic bardziej smutnego. A więc, bracia i siostry, jeśli to jest dzisiaj Twoim doświadczeniem, to chcę powiedzieć, to dzisiaj możesz się zmienić. To dzisiaj możesz Ty zmienić. Od początku widzę tutaj taką Bożą rękę nad tym nabożeństwem. Chociażby ten psalm 84. Moglibyśmy go czegoś otworzyć? On jest wspaniały, naprawdę się bardzo poruszył moje serce. Możesz to dzisiaj zmienić, mówiąc do Boga chociażby takie słowo. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przyciągów pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. 10 wiersz. Boże, tarczo nasza, wejrzyj. Spójrz na oblicze pomazańca swego. Albowiem lepszy jest dzień w przyciągach Twoich niż gdzie indziej 1000. Tego psalmu nie pisał człowiek religijny. pisał człowiek pobożny, który znał Boga. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg. Łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Bracia i siostry, drodzy zebrani, czego dzisiaj oczekujesz po tym spotkaniu? Jakie było Twoje pragnienie, które sprawiło, że tutaj przyszedłeś? Oby to było to, o czym mówi ten psalm. Pragnienie spotkania się z żywym Bogiem. Doświadczenia czegoś. Wejścia w nową zmianę. Oby nie była to tylko religijność. Jakiś rytuał, czy jakiś tam religijny obowiązek. Dzisiaj spotykamy się w tym miejscu razem. Oby każdy z nas spotkał się jeszcze z Bogiem. A jest to możliwe. Dziś możemy to zmienić. A więc kiedy spotyka się Kościół, który zaczyna się budzić, jest przebudzonym, nagle przychodzi Boże życie i objawienie tego, czym ono jest. Moi drodzy bracia i siostry, spotkania żywego Kościoła to są spotkania, to więcej niż tylko zwykłe nabożeństwo. Nieraz się uśmiecham pod nosem, kiedy słyszę, jak ktoś mówi, że idzie do nas na mszę świętą. Nie wiem, czy wiecie, że u nas mszy świętej nie ma. Była taka jedna na krzyżu Golgoty. 2000 lat temu i do dzisiaj ją wspominamy, bo do dzisiaj ona ma moc. I jeżeli to mówi to ktoś nowy, świeży, okej, pół biedy, rozumiem to. Nie rozumiem, kiedy mówią to ludzie wierzący, że idą do kościoła na mszę. To nie u nas. U nas jest nabożeństwo, ale coś więcej niż tylko nabożeństwo. Co się wtedy dzieje? To sam Pan Jezus przez swoje członki i dary i dane im duchowe dary usługuje nam. Dziś na początku mieliśmy tego przykład. Był wezwanie do modlitwy, był ktoś, kto się o was modlił. Pan używał ludzi do posługiwania swoim ciele. Pan w ten sposób buduje Kościół, odżywia go, wzmacnia swoje zgromadzenie. Podczas takich zgromadzeń jest możliwość dana Duchowi Świętemu, że może się poruszać i działać tak, jak On chce. Czy my oczekujemy tego? Pamiętacie Nazaret? Jezus, Syn Boży, pełen mocy, takiej wielkiej, że nawet wystarczyło, żeby dotknąć Jego szaty, być uzdrowionym. Ten wspaniały Syn Boży przychodzi do Nazaretu, do swojej rodzinnej miejscowości. I co tam się wydarzyło? Czytamy w Biblii. I dziwił się ich niedowiarstwu. I nie mógł tam uczynić wielu cudów, ale chciał. Biblia mówi, i tylko na kilku osób nałożył ręce. Wszystko. Pomyślmy o tym. Pomyślmy o tym. Jezus żyje. Jezus żyje. Jezus tutaj jest obecny. To jest czas, kiedy możemy Go uwielbiać, kiedy możemy się Nim radować. To jest też dobry czas ku temu, żebyś mógł odwrócić od swoich grzechów, wyznać swoje grzechy, pokutować z nich, abyś mógł się wyrwać z jarzma zniewolenia i innych niebożych więzów. To jest właśnie ten czas. Dlaczego? Bo misja jest ciągle ta sama. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, mówi Jezus. Przeto namaścił mnie, aby głosić dobrą nowinę ubogim, aby głosić wyzwolenie jeńcom, aby zwiastować miłościwy rok Pana, aby ślepi widzieli, głusi słyszeli. To jest misja Mesjasza. Ona się nie zmieniła i to jest dzisiaj możliwe. Amen? Bo Jezus to dokładnie obiecał. On tutaj jest. Może jest czas na to, żebyśmy naszą wiarę trochę rozkręcili. Nie musimy czekać na specjalnych gości ze specjalnych krajów. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Amen? A więc bracia i siostry, to właśnie czyni różnicę między społecznością żywego Kościoła a religijnym zgromadzeniem. Żywa, prawdziwa i pełna mocy obecność Pana. I o takiej myślę, o takiej marzę, takiej pragnę, takiej szukam. A kiedy to znajdziemy? Coś się będzie dziać. Dlatego zbudź się ośpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. I teraz, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy mieli czas jeszcze uwielbienia. Gdybym... Da żadę? poprosić grupę tutaj do przodu uwielbiającą. Kościele w Świdnicy, niech nam dzisiaj zajaśnieje Chrystus. Amen. Niech nam się On tu zajaśnieje. Dlatego podczas tej pieśni, podczas tych dwóch pieśni, albo trzech, zobaczymy, kiedy będziemy Pana uwielbiać, mamy możliwość tu przyjść do przodu i modlić się. Być może potrzebujesz zbawienia swoich grzechów. Być może potrzebujesz przebudzenia. Być może potrzebujesz uzdrowienia swojego ciała, swojego ducha. Być może masz inne potrzeby. Możesz wyjść do przodu. Jestem tego świadomy, że już na początku wiele osób wyszło, ale inne osoby mają szansę to zrobić. A jeżeli nie...